teraz ja, tak?
Michał Czajek.
Dobrze. Miałem przygotowane jakieś krótkie wystąpienie, ale chyba zacznę od odniesienia do moich przedmówców. Chciałbym być może zacząć od pierwszego jakby zagadnienia, które postawił Grzegorz, a mianowicie tej tezy, która miała niby w 56 rok stawiać pod pytaniem, jak wyjść z terroru. Wydaje mi się, że tutaj dużo ważniejszą kwestią, która zajmowała Gomułkę, który zresztą nie mógł jawnie tego terroru punktować, było raczej pytanie, jak wyjść z zależności. I tę zależności od Moskwy, którą to zresztą stawiał dosyć wyraźnie jako kwestię, był dosyć odważny w tym postulowaniu tej niezależności konstytuowania narodu polskiego. I tu chciałbym się wesprzeć cytatem znacznie wcześniejszym, właśnie tym z listu chyba do Stalina, być może tym samym, w którym on w odpowiedzi na to, co Stalin proponuje w postaci Wasilewskiej i Związku Patriotów Polskich, on odpisuje tak. W sprawach dotyczących kraju mogą decydować tylko czynniki wyłonione w kraju lub poprzez kraj powołane. Dalej on oczywiście kontynuuje, mówiąc, że oczywiście jest otwarty na współpracę, ale nie dopuszcza żadnych innych zewnętrznych ingerencji w postaci wspomnianego Związku Patriotów Polskich, powoływanego jakby w jakiś sposób z zewnątrz. Ta jego obsesja być może, która również po latach była związana z krytyką samej Polskiej Partii Robotniczej, polegała być może na tym również, że on sam widział, czuł jakąś taką podwójną linię PPR-u, nazywał ją jawną i tajną. Jawna, która była iście polska, która jakby szukała tej legitymizacji w konsolidacji narodu polskiego, a drugą nazywał tajną, którą jakby lokował w Rosji. I być może właśnie ten Leon Kassmann, który tutaj napsuł krwi nie tylko Gomułce, ale Moczarowi, jest tutaj taką wyraźną postacią, no bo jednak ten donos na Gomułkę do Stalina w postaci Leona Kassmana, a wcześniej konflikt Moczara z Leonem Kassmanem w trakcie wojny powodował właśnie ich konstytuowanie jakiegoś takiego języka politycznego. Język polityczny, który raczej był językiem silnie dążącym do niezależności. I teraz pytanie, skąd się ta niezależność narodowa u Gomułki i Moczara bierze? Wydaje mi się, że muszę jeszcze cofnąć ten zegar historii do paktu Ribbentrop-Mołotow i momentu, w którym komuniści polscy zostali w pewnym sensie skonsternowani, nie wiedzieli za bardzo, jak się chyba odnaleźć w tej sytuacji nowej. I tam się pojawia pierwszy raz coś, co zwiastuje nowy język polityczny, a więc komunizm narodowy. To generał Rowecki sugeruje, że coś w roku 40, że narodowy komunizm w Polsce zaczyna się kształtować i to słowo narodowy będzie później przyświecało, wydaje mi się, językom politycznym Gomułki i Moczara. I nawet Stalin, widząc sytuację, widząc to jakieś takie, wydaje mi się, sytuację niepewności, czy polscy komuniści poprą Stalina, szczególnie tu chodziło o kwestię linii jednolitofrontowej. Dla niego tutaj też zaczął on grać sprawą polską, zaczął też szukać języka narodowego, by móc legitymizować jakby w jakiś sposób i wciągać do tej linii jednolitofrontowej polskich komunistów. I tu mi się wydaje, że to jest geneza nacjonalizmu, a właściwie języka narodowego, nacjonalistycznego Gomułki i Moczara. ta geneza, która to coś, co później jakby wybucha z niezwykłą siłą w latach 60., gdyż znajduje właśnie, tak jak zresztą tutaj pani powiedziała, bardzo dobry grunt w narodzie, w naszym społeczeństwie. Tak? Jeszcze jedna sprawa dotycząca pytania, skąd się bierze ten antysemityzm w języku Gomułki i w języku Moczara, to wydaje mi się również, że też trzeba w pewnym sensie tego Leona Kasmana przywołać i konflikt Moczara z Leonem właśnie z perspektywy tego działania międzynarodówki jako pewnego zagrożenia dla interesu narodowego. Ten interes narodowy był podstawową stawką w grze, wydaje mi się, że dla tych dwóch aktantów historii i ten interes narodowy stanowić później będzie główną kartę przetargową w celach legitymizacji władzy. To jest, wydaje mi się, taką kwestią, być może się mylę, proszę mi sprostować, są to moje jakieś takie intuicje, ale one dają jakieś być może nowe światło. To, co jeszcze chciałbym tutaj jakby przywołać, to jest ta kwestia legitymizacji. Gomułka, gdy pojawia się na scenie politycznej po raz drugi, czyli po październiku, właściwie jest zwyczajnym populistą i jego próba legitymizacji władzy ma taki wymiar. I oczywiście są próby odrzucenia tego narodowego języka, który Gomułka wprowadza. Jest to związane głównie też między innymi nie tylko ze środowiskiem Po Prostu, gdzie ewidentnie punktują Gomułkę i jego narodowo-prawicowy odchył jako coś bardzo niebezpiecznego, coś, co zapowie jakąś taką być może w przyszłości katastrofę, być może proroczy, chociaż nie czytałem tego tekstu Dziady Narodowe Urbana, żałuję, bo nie mogłem go nigdzie znaleźć. No i oczywiście Po Prostu znika, natychmiast jest ostatni numer wycofany. Gomułka nie dopuszcza do publikacji tego ostatniego numeru. I kolejna rzecz, do której chciałbym się być może odnieść, to jest kwestia tych socjalizmów, które tutaj pani przywołała. I kwestii internacjonalistycznych. Ta kwestia internacjonalizmu jako taka transgresywna dla narodu polskiego, która jest rzeczą całkowicie nową, która jest dosyć trudna do przełamania w takiej szerszej skali, pojawia się właśnie w okresie przedpaździernikowym bardzo silnie, ale potem znika właśnie. Czy Modzelewski mówił językiem w liście otwartym do partii językiem internacjonalistycznym? Myślę, że nie, że jego jawny narodowy, że się tak powiem, odchył, który zresztą on podkreśla, mówiąc o sprawie narodowej później, parę lat później, jest wyraźny. Być może u Kuronia ten internacjonalizm jest obecny, ale u Modzelewskiego raczej nie. I tu chciałbym przywołać taki cytat, który z jego biografii, w którym on mówi tak: w doświadczeniach mojego życia więź narodowa jest bardzo ważną osią porządkującą. Bez niej nie potrafiłbym zdać sobie sprawy z tych doświadczeń w sposób sensowny, a komentując jakby wydarzenia marcowe, i Modzelewski mówi od swoich oponentów: patent na patriotyzm, a właściwie na patriotyczną frazeologię partyjni bonzowie, szczególnie zaś moczarowcy, przypisywali tylko sobie. Spotkał ich przykry zawód. To jest jakby już z autobiografii. Tak, ucześnie. On tak komentuje jakby te wydarzenia. Być może kłamie w tym znaczeniu, przekłamuje sam siebie, ale patrząc na to, jak wygląda ten język marksistowski Modzelewskiego w liście do partii, wydaje mi się, że on przede wszystkim uderza tutaj w kwestie klasowe, w sensie klasowej własności. I ona jakby dla niego jest tutaj istotna i faktycznie jest to język marksizmu, ale ale kwestii własności tego władzy, która posiada wszelki dostęp do wytwarzanych owoców pracy robotników. Być może ta jego późniejsza perspektywa autobiograficzna trochę przekłamuje jego internacjonalistyczne poglądy. Być może się tłumaczy w ten sposób z tego, ale ciężko jest to obecnie zweryfikować. To może na wstępie tyle, jeśli chodzi o...
Chciałam, żeby pan zechciał powtórzyć jeszcze, bo ja tutaj do końca nie odwróciłam, jaka jest geneza antysemityzmu.
Czy w sensie...
Pan mówił o antysemityzmie Gomułki, czy...
Aha, nie, mówił o Maczara.
W sensie... międzynarodowym.
A, to jest tylko moja intuicja, tak, która wynika z tego, że... w pewnym sensie Moczar, silnie skonfliktowany z Leonem Kasmanem, przeciwstawia i też wręcz chce go zdemilitaryzować, przeciwstawia się jakby międzynarodowemu charakterowi walki o niepodległość, szczególnie podkreślające hasło, które on powołuje, za wolność naszą i waszą, które tak jakby w tym sensie oddziela te interesy narodowe. Sugerował Modzelewski, najprawdopodobniej właśnie ten internacjonalistyczny nurt w środowisku, jakby lokował w środowisku żydowskim, które jakby w tym nurcie linii jednolitofrontowej odnajdywało swoje jakby miejsce. Tak przynajmniej wydaje mi się, że to była taka jego intuicja, a to jest moja intuicja wobec tej jego intuicji. To też jest, nie jestem historykiem, ciężko mi jest poprzeć to jakąś tezą, znaczy jakimś faktem z tym związanym.
Dobrze, przejdźmy zatem do drugiej części panelu i do drugiego zagadnienia. W jaki sposób i w jakich kontekstach społeczno-politycznych i kulturowych funkcjonuje w latach 60. pojęcie naród? Jaką odgrywa rolę w formułowanych wówczas projektach politycznych? Jak jest definiowany i używany? I myślę, że to jest kluczowe pytanie. A propos Moczara.
Ja mam zacząć? Proszę Państwa, właśnie Michał mówił o Moczarze i ja bym chciał jemu poświęcić swoją wypowiedź tutaj. Przede wszystkim w kontekście również tych problemów, które postawiłem w pierwszej swojej wypowiedzi. Mam trochę za dużo przygotowano, więc będę musiał jakoś to skracać. A polemizować się z Michałem to będę później, więc tak, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć trochę o barwach walki Mieczysława Michała, książce, którą po raz pierwszy wydano w 1961 roku i cieszyła się ona jakoby wielkim sukcesem wydawniczym, to na pewno, bo to można zweryfikować, ale i czytelniczym. Wszyscy czytelnicy, oczywiście dzisiejszej perspektywy jest, no, ciśnie się na usta pytanie, dlaczego, znaczy ja udzielę to, że spróbuję udzielić odpowiedzi na to dlaczego, chociaż jako literaturoznawca w pierwszej kolejności przebrnąłem przez tą książkę z pewnym trudem, to znaczy jest to tekst o pewnych ambicjach literackich, to znaczy jest tekstem wspomnieniowym, opartym autobiograficznym, chociaż nie jest taką pełną autobiografią dążącą do jakiejś spójni, prawda, takiej fabularnej. To jest cykl iluś tam około 30 takich obrazków, czasem nowelek wręcz. I ma ona, oparta na faktach do jakiegoś przynajmniej stopnia, ma również pewien wymiar literacki. Prawdopodobnie w dużej mierze za sprawą kogoś, kto pomaga Boczarowi pisać tą książkę. To są dyskusje, do tej pory nieustalone, kto stoi za tą książką, kto jest jej autorem. Moim zdaniem jest to jakieś wspólne dzieło Boczara i Ghostwritera, wynajętego przez niego w osobie jakiegoś drugorzędnego literata, pewnie partyjnego czy przypartyjnego. Więc książka cieszyła się wielkim powodzeniem. Ukazała się 11 razy w latach 60. W setkach tysięcy nakładów łącznie, została włączona nie wiem w którym roku do kanonu lektur szkoły podstawowej klasy 8. Więc to oczywiście częściowo również powodowało ten popyt duży na tę książkę. Nominalnie jest to dzieło historyczne, dziełko historyczne przedstawiające koleje działalności partyzanckich polskich komunistów. I ta działalność przedstawia się w kontekście politycznym okresu okupacji, a więc mówi się o Armii Gwardii Ludowej i Armii Ludowej potem, ale również o Armii Krajowej, Batalionach Polskich i Narodowych Siłach Zbrojnych. A więc mówi się o przedstawia się działania partyzancko-wojenne, ale również dokonuje tej takiej analizy tutaj politycznych afiliacji poszczególnych grup partyzanckich. Więc nominalnie historyczna, faktycznie jest to książka, która w pierwszej kolejności miała się odnosić do teraźniejszości politycznej i przyszłości politycznej ówczesnej Polski, czyli Polski początku lat 60. I ja bym powiedział, ja ją przeczytam z pewnym zdziwieniem. To znaczy, oczywiście myślimy o tej książce jako o pewnym w fragmencie pewnej całości, jaką jest Mieczysław Moczar z jego działalnością polityczną, z tym środowiskiem, które wokół niego istniało, z jego jakimś tam programem, z jego praktykami, prawda, dyskusyjnymi, kulturowymi, ale zazwyczaj mówi się o tej książce jako takiej aktualizacji. Wyrazie, że jest to tekst o charakterze programowym dla moczaryzmu rozumianego, prawda, w taki sposób, jak to się wiąże z marcem 68 roku. Lektura tej książki przyniosła, znaczy była dla mnie pewnym zaskoczeniem. Jednak okazało się, że choć niewątpliwie istnieje, można się doszukiwać pewnej tożsamości, że tak powiem, w postawie ideowej, politycznej Moczara, to jednak istnieją też daleko posunięte różnice pomiędzy tym, co w tej książce jest, a co dziś byśmy określili pod pojęciem moczaryzmu. Ta książka jest bardziej jednak wyrazem, bym powiedział, tego programu politycznego, który leżał u początków października, u początków polskiego Termidoru, tego, który rekonstruować wcześniej. Ona próbuje aktualizować, jak gdyby wypowiedzieć w postaci powszechnie jakoś tam dostępnej i zrozumiałej, przemawiającej, znaczącej dla publiczności ówczesnej ten program polityczny, który tutaj utożsamiłam z początkiem okresu gomułkowskiego. Jest to książka, która, mówiąc o wojnie, oferuje pokój, tak bym powiedział. Oferuje pokój, czy mówiąc jeszcze inaczej, no, znaczące poszerzenie granic wspólnoty społeczno-politycznej. I to jest jeden z jej głównych tematów, choć tych głównych tematów jest tam kilka, równorzędnych, równie istotnych. A więc pierwszy temat to jest kwestia, to o czym tutaj wcześniej było mówione, kwestia czy problem, bardzo ważny problem rodzimości władzy komunistycznej w Polsce. Oczywiście zadaniem tej książki jest wykazanie rodzimości władzy komunistycznej. poprzez, tylko że robione jest to z pozycji, bym powiedział, jeszcze mocno tradycyjnie komunistycznych, czyli klasowych. Rodzimość czy tutejszość, prawda, prawomocność władzy komunistycznej w Polsce wynika z jej tożsamości z ludem polskim, definiowanym w kategoriach klasowych zdecydowanie. I w tym sensie jest to książka komunistyczna, używam tego jedzie opisowo całkowicie, prawda? I sama siebie w tych kategoriach definiująca, tam języka, tam pojęcia komunizm, my się zajmujemy historią pojęcia komunizm, tam pojęcia komunizm używa się bez zahamowań, z pełną samoświadomością i afirmacją, bez żadnych ograniczeń. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest to poszerzenie pola wspólnoty. Wprowadza się do niej wszystkich, znaczy może powiem inaczej, deklaruje się brak wroga wewnętrznego. Tym się różni, prawda, i na tym miała polegać różnica pomiędzy tym nowym okresem, prawda, nowym etapem komunizmu, a okresem terroru w istocie. Oczywiście sam Moczar o terrorze ani słowem nie wspomina, ale raczej wprost przeciwnie, ogłasza, że komuniści w czasie wojny byli przeciwnikami wojny domowej. Ale realnym punktem odniesienia, prawda, dla sytuacji działań politycznych 1956 roku jednak było wyłączenie władzy niebywale opresywnej, która budziła powszechny lęk. Czymś tak. A więc w tej książce powiedziałem, znaczy tym drugim istotnym zadaniem jest poszerzenie, deklaracja odejścia od terroru, deklaracja stwierdzenia, że nie ma wroga wewnętrznego. Wszyscy dotychczasowi wrogowie wewnętrzni usunęli się poza kraj. To jest obrazowane tam bardzo, bardzo tak wyraziście. Chodzi przede wszystkim o narodowe siły zbrojne i arystokrację, ale również o władzę państwa podziemnego, prawda? Tam jest ważny motyw Brygady Świętokrzyskiej, która razem kolaborując z Niemcami przechodzi na tereny niemieckie, razem z nimi ich podlecznicy z ziemiaństwa. No, władze państwa podziemnego w dużej mierze całą wojnę spędzili, najważniejsze przynajmniej na Emiratach Zjednoczonych, więc tam zostały. Więc można powiedzieć tak, definiowanego z pozycji klasowych wroga wewnętrznego już nie ma. I proklamuje się poszerzenie wspólnoty politycznej poprzez stwierdzenie, wy, akowcy, żołnierze akowscy, czy z batalionów chłopskich, wszyscy ci, którzy walczyliście pod innym sztandarem politycznym niż nasz, jesteście w istocie tacy sami jak my. No, ale to jest jednak pewna różnica, moim zdaniem, subtelna w stosunku do tego, co działo się później. To znaczy moim zadaniem jest jednak chęć opisania pewnego procesu, czyli takie podejście, które miałoby charakter bardziej diachroniczny niż synchroniczny, a więc nie wydobywanie jakichś, prawda, takich stanów idealnych, ale pokazanie procesu, bo to też może jakoś wzbogacić naszą wiedzę o jakieś dodatkowe aspekty. A więc mówi się tam te dwie rzeczy. Jesteśmy władzą rodzimą, reprezentujemy całe społeczeństwo, które lud polski, prawda, definiowane w kategoriach jednak zdecydowanie klasowych. Tam są bardzo znaczące momenty, w których dokonuje się wyraźnego odcięcia od tradycji symbolicznej, kulturowej, tej przypisywalnej czy utożsamianej z Polską i z polskością. Tam są znaki takiej rewolty ludowej przeciwko jaśnie państwu, szlachcie, a więc to jest pisane z pozycji rzeczywiście, no, walczącego o jakąś tam poprawę swojej pozycji, swojego miejsca w społeczeństwie ludu. To jest mnóstwo tam takich obrazowań tego, więc nie ma czasu to rozwijać. Co tam jest jeszcze bardzo ciekawego? Chodzi o tę kwestię rodzimości władzy komunistycznej, również dotyka tego, o czym tutaj mówił Michał, czyli relacji pomiędzy Polakami z kraju, a Polakami zza frontu. A więc polskich komunistów, którzy wojny nie spędzili w kraju, prawda? Tylko albo zostali w pewnym momencie zrzuceni z nieba przez, prawda, jako spadochroniarze, albo przedarli się przez linię frontu. O politykach w Moskwie, o Związku Patriotów, o tym się nic nie mówi w tej książce, nie wspomina. W ogóle ten wątek jest w tej książce obecny, ale jako absolutnie czwartorzędny. W dwóch miejscach, jednym zupełnie moim zdaniem prawie nieczytelnym, w drugim wyraźnie rozwiniętym, ale przedstawia się konflikt właśnie z takim Polakiem przybyłym za frontu. Nie jest to Żyd, autentyczna postać. Ja analizując ten tekst, nie chcę się, jakby nie twierdzę, że to były ówczesne poglądy Moczara. Natomiast wydaje mi się, jakby interesuje mnie to, co można było powiedzieć w tamtym momencie. Prawda? I niewątpliwie pomiędzy tym, co można było, co wypadało, co należało powiedzieć w 1961 roku, a co można było powiedzieć w 1968, jest gigantyczna granica. Różnica granica, gigantyczna różnica. Więc jest, w 1964 powstał film Barwy Walki, zrobiony przez Jerzego Passendorfera na podstawie scenariusza Żukowskiego. Ten film jest na motywach, nie ma właściwie oprócz jakby samego tematu nie ma właśnie żadnego miejsca wspólnego z książką. To jest ciekawe, nosi ten sam tytuł. Natomiast jest dziełem nowym po prostu, napisanym na nowo, znaczy scenariusz jest dziełem zupełnie napisanym na nowo. Nie ma żadnych miejsc właśnie żadnych, 99% nie ma styczności z fabułą i również sens niesie już inny. Powiedział jednak przesunięty w stosunku do samego tekstu książki tej przypisywanej Moczarowi. Mianowicie, oczywiście tam również czarnym charakterem takim politycznym jest prawica narodowa, tak jak w Barwach Walki, podkreślę. Barwy Walki są książką o konflikcie polskich komunistów z narodową prawicą. W filmie również ten wątek jest przedstawiony. Natomiast różnica polega na tym, że znika ten osłabiony, znacznie zostaje ten element, bym powiedział, rewolucyjno-plebejski. To znaczy, jest to książka, której ten sojusz, czy to pojednanie komunistów z niekomunistami, z chłopcami z AK, jest pojednaniem przebiegającym na zasadzie my jesteśmy tacy sami jak wy. Prawda? Wcześniej moim zdaniem Moczar mówił, wy jesteście tacy jak my. Natomiast w tym filmie, prawda, ta kolejność, tak, kierunek deksacji jest odrzucony. Można by to odebrać jednak jak takie wzmożenie starania o uznanie na gruncie bardzo już tradycyjnie wyznawanej wspólnoty kulturowo-narodowej, której symbolem jest scena będąca aluzją, takim autocytatem, autonawiązaniem Żukowskiego do swojej Lotna, to jest opowiadanie, prawda, do opowiadania Lotna sfilmowanego, znanego przede wszystkim z wersji filmowej Bajny, prawda. To jest taka scena, gdzie plebejski z pochodzenia partyzant ginie, próbując uratować wspaniałego białego lumaka. coś takiego w książce Moczara byłoby jakby niespójne z jej ogólną wymową. Więc chciałbym zwrócić na to, że mamy tutaj do czynienia, tak jak to widzę, jednak na podstawie analizy niby tego samego, a jednak tych samych, jakby rzekomo tożsamych, a jednak różnych tekstów z przykładem no jednak pewnej dynamiki, prawda? Dynamiki, która jakby polegała, prowadziła, naprawdę nie chcę się rozwijać, prowadziła do takiego jakby podążania wszystkich uczestników życia politycznego tamtego czasu, życia politycznego realizowanego no, w dużej mierze wbrew przyjętej zasadzie, czy przyjętej przez władzę zasady w 60 roku, na to samo pole, tak samo na realizowanej tożsamości narodowej, prawomocności narodowej. I ta zasada dotyczyła również komunistów, tak bym powiedział. I tutaj polemizując, czy jakby odnosząc się do tego, co mówił Michał, wydaje mi się, że jakby że wyleciało mi z głowy, co chciałem powiedzieć, że po pierwsze, zacznę od tego może w tym momencie nieistotnego, czy antysemityzm, prawda, jakim zaprezentowała się część polskich komunistów w 68 roku, a robiła to zapewne wcześniej również w wielu przypadkach, jest jakby koniecznym składnikiem tego projektu narodowego polskiego komunizmu. To jakoś, prawda, więc z jednej strony sama więc to jest pytanie o to, czy ta erupcja nacjonalizmu i antysemityzmu, prawda, w 68 roku była konsekwencją zamierzonego, przyjętego, realizowanego projektu politycznego, czy cynicznie zastosowanym narzędziem socjotechniki. Ja bym tutaj wskazał jeszcze na trzeci właśnie jakby powód, czyli źródło tej erupcji. A więc to, o czym mówiłem, to zbieganie się wszystkich uczestników, wszystkich aktorów jakby pola politycznego na tym samym polu, aktorów, a więc Kościoła katolickiego, tam poruszamy się wokół 66 roku, okresu milenium. Inteligentów, intelektualistów, prawda, burzących się od czasu do czasu, młodych studentów, czy takich, prawda, jeszcze polityków jak Kuroń, czy Modzelewski. Oczywiście Paksu, oczywiście Moczara, oczywiście Gomułki. Oni wszyscy w pewnym momencie jakby zaczęli walczyć o to samo. Doszło do sytuacji, którą myślę, że zaraz Gerardy możemy nazwać kryzysem mimetycznym po prostu. Kryzysem mimetycznym, którego ofiarą zostali ci, którzy w Polsce zwykle ofiarami zostali.
Michał Czaja?
Ja może tylko się wytłumaczę, bo czuję jakiś taką niepokój, że może źle zostałem zrozumiany. Nie chodzi mi o to, że ja szukam jakiejś generalnej genezy, tylko wydaje mi się, że ta gra, którą wykorzystuje cynicznie nawet Moczar czy Gomułka, opiera się na pewnym takim stereotypie, który w Polsce się mógł zadomowić. właśnie kwestii walki o interes narodowy. Gomułka kilkakrotnie w swoich przemówieniach podkreśla, że ci Żydzi, którzy są zgodni z interesem narodowym, mogą zostać. Tak? Znaczy tylko ci mają wyjechać, którzy wobec przeciwko temu interesowi narodowemu się opowiadają. Więc chodzi mi tylko o to, w jaki sposób język ten został wykorzystany, skąd się brała jakby ta geneza tego języka, a nie ich jakieś tam rzeczywiste poglądy, bo ten antysemityzm wiadomo w Polsce istniał od zawsze. Więc wykorzystanie interesu narodowego przeciwko Żydom w Polsce jako tym, którzy są właśnie internacjonalistyczni, podkreśla również Gomułka. To jest jego jakiś sposób na tę grę. Czy on jest cyniczny? Ja myślę, że jak najbardziej, tak. Tylko to chciałem wyjaśnić, żeby to nie było tam.
Kontynuujesz dalej?
Nie wiem, ja tak? No tak. Okej, okay, dobrze, to ja bym chciał tylko o tej kwestii języka narodowego. Chciałbym powiedzieć coś o rewizjonistach, to znaczy zostałem tu przywołany jako osoba, która się zajmuje rewizjonizmem i chciałem powiedzieć, że ten język rewizjonistów nie jest taki oczywisty. To znaczy, owszem, Modzelewski podkreśla, że nie dało się mówić językiem prawicy. Język prawicy był w jakiś sposób w tamtych czasach skompromitowany, przynajmniej on tak mówi, ale kwestia właśnie sprawy narodowej podzieliła ten język rewizjonizmu, to znaczy podzieliła go dosyć mocno. Nie jest to jednolity, lewicowy język polityczny, gdyż ten interes narodowy, który Modzelewski zresztą przywołuje chociażby w 1968 roku, mówiąc, że jakby sprawa pewnych wartości narodowych została zachwiana, a więc my nie możemy tego pozostawić bez odpowiedzi, sprawiała, że się komplikuje nam troszeczkę obraz rewizjonistów. Byli to owszem marksiści, którzy szukali takiego nacjonalizmu klasowego. Nacjonalizmu klasowego, który był bardzo podobny do nacjonalizmu klasowego wczesnego Gomułki, to znaczy zanim Gomułka stał się nacjonalistą etnicznym. O tym zaraz powiem, co zresztą też po części korzystam z tekstu Tomka Żukowskiego. To, co dzieje się jakby z takim narodowym interesem i w jaki sposób język marksistowski ma włączyć właśnie zupełnie nie internacjonalistycznie, a narodowo interes klasowy jako interes ludzi, wynikał z tego, że wcześniej przeciwko interesowi opowiadała się klasa panująca, znaczy właściciele. Czyli ci, którzy posiadali dostęp do dóbr pracy robotników, żyli jakby w sprzeczności z interesem narodowym. Ten interes narodowy mógł się ujawnić dopiero w wyzwoleniu klas. Ale podobnie mówi również Gomułka. Tak właściwie podobnie jak Modzelewski w tym znaczeniu, że Gomułka szuka na przykład w szlachcie źródeł tego oddania interesu narodowego w ręce obcych. I pokazuje, że tylko robotnik jest w stanie, jest tylko robotnik i jakby rewolucja jest w stanie tutaj przywrócić interes narodowy jakby a mimo wszystko jakby to, co się dzieje w tym języku marksistowskim, który teoretycznie był językiem marksistowskim, jest przesączone pewnym językiem nacjonalistycznym i w jednym i w drugim przypadku. Skąd się to bierze? Być może stąd, że rola Kościoła, o której tutaj tylko przez chwilę było wspomniane, rola Kościoła również uderza w ten czuły punkt. I co ciekawe, i też jakby gra interesem narodowym, ale zupełnie inaczej interpretowanym, inaczej definiowanym. Wydaje mi się, że wokół tych właśnie aktantów, i może o tym najlepiej żebyśmy mogli porozmawiać, nie wiem, czy to jest kwestia kolejnych pytań, jakie są różnice między Kościołem i ich sprawą narodową, a tym, co robi Gomułka, co zresztą jest jakby to dosyć kluczowe. Ja może na razie wstępie tyle, bo nie chciałbym na razie się rozwijać.
Dobrze. Pani Helena Dabry.
się szykuje na całą noc.
To znaczy, jednak zacznę od, tak, od jakiegoś ustosunkowania się. Znaczy, miałam takie wrażenie, że Pan mówiąc o rewizjonistach, przy czym sytuacja jest taka, że zapewne Pan zna twórczość rewizjonistów lepiej niż ja. Ja się opieram tutaj na liście Polonia Jaruzelskiego, liście do partii. To ja mam takie wrażenie, że Pan ich broni przed zarzutem nihilizmu narodowego, tak? Znaczy, że powiedzieć, że oni są nihilistami narodowymi, to jest oni w punkcie wyjścia skompromitować ruch rewizjonistyczny.
Nie, nie, odwrotnie.
Michał jest nihilistą.
Ja jestem nihilistą. Ja jestem nihilistą,
a tak to nie zabrzmiało.
Nie, nie, ja jestem w tym przypadku nihilistą. Nie, nie.
Ja akurat, jeśli by przyglądać się temu listowi, to myślę, że tam, że on jest, tutaj się bym upierała, konsekwentnie internacjonalistyczny, na przykład ich w ogóle nie interesuje geneza ustroju socjalistycznego w Polsce i o tym piszą, prawda? Interesują ich zupełnie inne rzeczy i to w tej cienkiej takiej, znaczy w cienkiej, no. Jest niesłychanie znaczące i potem też mówią o międzynarodówce robotniczej, tak? Znaczy bardzo wyraźnie jako tym, co może zapewnić, no, zwycięstwo i tak dalej, więc dla mnie nie ulega wątpliwości, że to jest projekt akurat internacjonalistyczny, natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z dynamiką, prawda, bo jest pytanie, co potem się stało, tak, z rewizjonistami polskimi, skoro za kilka lat oni reprezentują inne stanowisko i inną, w kwestii narodowej też, prawda, w kwestii, tak, więc to jest inna sprawa.
Zgadzam się.
Prawda, więc tak, i też tu mnie trochę zaniepokoiło, ja do końca nie wiem, czy dobrze rozumiem, ta, kiedy mówimy o antysemityzmie, tak, to Pan mówił o konflikcie z Kasmanem, ja akurat to zupełnie nic nie wiem i że tutaj, prawda, to dla mnie nie jest jasne, ale też mi tak zabrzmiało, że no skąd się bierze antysemityzm? Antysemityzm się bierze z polskiej kultury, prawda, i bardzo jest go, najlepiej go w ten sposób widzieć, bo inaczej to bardzo strasznie łatwo.
Nie, tylko dodałem później, tak, że chodzi mi tylko
znaleźć nie tam, gdzie byśmy może chcieli, czy... I teraz do Pana Grzegorza, to znaczy słuchając Pana, tutaj właśnie ta cienkość analizy Moczara, to znaczy oczywiście, no, ja akurat też jestem historykiem, więc takie dynamikę w czasie lubię obserwować, też wcale nie mam takiego pomysłu, że wszystko od początku i teologicznie do czegoś dążyło, ale akurat to, co Pan powiedział o Moczarze, to znaczy, że on interesuje się genezą ustroju, prawda, w Polsce, że to jest ważne, czy to oni przyszli, czy to było stąd, czy oni przyszli z, prawda, to kiedyś było strasznie ważne, czy stąd, czy oni przyszli ze Związku Radzieckiego. I to, że to jest taka inkluzywna bardzo koncepcja, że jesteśmy już tutaj wszyscy razem, a nawet to, że ten, prawda, no, że ten lud jest tutaj takim podmiotem właściwie narodu, no to ja przepraszam, znaczy nie chciałabym tutaj użyć za mocnego argumentu, ale jak się czyta wczesnego Dmowskiego, Romana, który był niezwykle bystrym analizatorem życia społecznego, to jego krytyka zastanej rzeczywistości i szlachty polskiej i tak dalej jest po prostu porażająca, tak? To znaczy ja nie chcę, ja wiem, że powiedziawszy to już, prawda, bo zakończyłam dyskusję tutaj z Moczar jak Moski, no niemniej jednak te jakby fragmenty znane są, prawda, w historii myśli polskiej z innych zupełnie jednoznacznych kontekstów i one powinny, w związku z tym powinny dla tych, którzy znają historię, budzić, prawda, znaczy budzić takim sygnałem być, że to są jakieś takie całości, które mogą potem się bardzo ładnie rozwijać. Natomiast rzeczywiście to pytanie, jak można być marksistą, czyli stosować i nomenklaturę i wizję, pewną wizję historii, jednocześnie potem wędrować takimi sumienowymi krokami ku narodowi, to jest bardzo interesujące i tutaj rzeczywiście ja akurat nie mam jasnej odpowiedzi. I teraz to, co chciałam powiedzieć, bo pytanie było o naród i jego i koncepcję narodu i to, jak ona się pojawia w kontekstach, w jakich kontekstach w latach 60. No to tylko przypomnę, ja rozumiem, że Państwo akurat te rzeczy są doskonale znane, to znaczy to, co działo się na poziomie krytyki literackiej, ale też pewnych książek, które bardzo potem spotykały się z krytyką. Na przykład to wywołało duże poruszenie. Ukazała się recenzja Zdzisława Jastrzębskiego z 1963 roku we Współczesności. Z takiego tomu poezji, wyboru poezji z okresu międzywojnia. I Zdzisław Jastrzębski rzeczywiście w tej recenzji, wychodząc poza sam zbiór poezji, jak rozumiem, cytował Gajcego i Krzywińskiego, cytował Gajcego ze Sztuki i Narodu. Ten tekst, prawda, o tych, którzy są w tej ziemi obcy i tak dalej. Znaczy, to jest drobny sygnał, ale ten sygnał był bardzo jasno odebrany. I na przykład jasno w swoim dzienniku pisze, to jest pierwszy raz od 20 lat ktoś napisał o NRZ w sposób całkowicie pozytywny, bo jeszcze krytyk pisze, że to jest problematyka jak najbardziej współczesna. Potem z innego jakby, prawda, jest szach, jest jego marsz, jednostka ludzka, poza tym, że to no, rewizjonista, można do pewnego stopnia w tym podziale, no i intelektualne, ale też tam były bardzo, bardzo konkretne rzeczy, mianowicie było tam o groźbie nacjonalizmu w krajach socjalistycznych i o tym, że antysemityzm istnieje, no i co się działo, prawda, jaka była, odbywały się zebrania w KC i odbywały się przemarsz krytyków na łamach gazet, których podstawową, co jest bardzo interesujące kwestią, była nie historiografia z marksizmu, tylko to, że ktoś powiedział, że antysemityzm nie jest rzeczą przeszłości, w ogóle coś nam tutaj grozi. Skąd my to znamy, prawda? No i, to, i tutaj Kałasiński zresztą był jednym z tych recenzentów i tak dalej, i tak dalej. I teraz do samej koncepcji narodu, która się z różnych kontekstów wyłania. No, wydaje mi się, że to był ten sam naród, z którym mamy do czynienia wcześniej na pewno w myśleniu o narodzie z lat 40., a może i wcześniej, i potem aż do dzisiaj. Mianowicie to jest, znaczy mamy ten cały zbobit, w którym koncepcja narodu jest zupełnie jasna, bohaterskiego, bezgrzesznego. Ale dochodzą do tego też przez cała kampania marcowa, a przedtem jeszcze książka Walichnowskiego. Zwróciła uwagę na coś, co jest bardzo współczesnym zagadnieniem i które się bardzo do koncepcji narodu wkłada i przyczynia, ponieważ różne elementy opisujące naród polski są pojęciami syndromatycznymi. Naciśniemy w jednym miejscu, z pewnością wyskoczy coś bardzo podobnego. Więc jest kampania marcowa w tych elementach żydowskich, poza tym, co oczywiście znamy, no przecież właściwie zwróciła uwagę na taki fakt, że oto Polacy może nie do końca w czasie wojny zachowywali się odpowiednio i tak dalej. I wytoczono przeciwko temu armaty propagandowe, ale również to były armaty propagandowe no, na poziomie recenzowania wojny żydowskiej Grünberga, który miał czelność pisząc im kilka lat wcześniej, napisać nie tak jak trzeba o narodzie polskim, prawda? Znamy z marca, ale jeszcze sprzed kampanii tej zasadniczej, ankietę z Bowidu, która została, ta ankieta rozesłana, 4000 wydrukowano egzemplarzy do oddziałów terenowych z zapytaniem i z prośbą, żeby przeprowadzali wywiady z ludźmi, którzy ratowali Żydów. W roku 1970, tutaj nie mam niestety cytatu z powodu tego zepsucia komputera, znowu cenzor, skąd ja to wiem, ponieważ rzeczywiście no, badacze polscy wykonali sporą pracę, prawda, i zgromadzili rozmaity, interesujący materiał, komentując go różnorodnie, ale materiał w każdym razie jest. Więc w roku 70 cenzor pisze w sprawozdaniu, że większość interwencji cenzorskich, czyli to musiało być sprawozdanie za rok poprzedni, dotyczy ochrony, tak jest ekspresji z Werbisto, pamiętam, ochrony dobrego imienia Polski i Polaków przed taką uzurpacją, że oto, prawda, antysemityzm polski jakoś istniał, istnieje, ma się dobrze i tak dalej. Konkludując, to są dla mnie znaki, chociaż nie jedyne i można by tutaj materiałowo to zdecydowanie bardziej wzmacniać, że to, co ma, że naród, jego koncepcja, z jaką mamy do czynienia w kulturze, ale też w polityce, jeżeli przez politykę rozumie działalność cenzorską, to jest koncepcja dobrze znana, bardzo określona, która się zaczęła nie wtedy i wtedy się nie skończyła. No i tyle, znaczy tyle można rozwijać, jak powiadam, materiałowo na różne sposoby pogłębiać, ale to są takie sygnały.